Witam Was bardzo serdecznie. Troszkę głos mi się zmienił wczoraj rano i podobno wróci kiedyś do normy. Więc chciałbym zacząć od pewnej historii, którą usłyszałem, będąc jeszcze na studiach. Gdzieś w Stanach Zjednoczonych przeprowadzano eksperyment społeczny. W prasie pojawiło się takie ogłoszenie, że zostanie zorganizowana wystawa najlepszych falsyfikatów, najwspanialszych dzieł sztuki. Czyli z góry było wiadomo, że na tej wystawie zostaną zaprezentowane falsyfikaty, ale zrobione w doskonały sposób. Więc na wystawę wybrało się wielu ludzi, także specjalistów w dziedzinie malarstwa, by mogli ocenić, w jakim stopniu falsyfikaty są wierne oryginałom. Wielu znawców wypowiadało się na temat dzieł. Każdy znalazł jakieś, nazwijmy to, słabe strony tych podróbek. I większość stwierdziła, że dzieła są podrobione kiepsko. Po zakończeniu wystawy ujawniono prawdę zebranym, ogłoszono, że wszystkie dzieła, które znajdowały się na tej wystawie, były oryginałami. I tu pojawia się pewien problem, którym dzisiaj będziemy się zajmować, mianowicie skoro nawet specjalistom trudno jest odróżnić podróbkę od oryginału, to tym bardziej zwykłemu człowiekowi. Co tak naprawdę różni oryginał od jego kopii? Ignorant powie, że to żadna różnica, tak? Oba obrazy wyglądają przecież tak samo. I owszem, wyglądają identycznie, ale tylko jeden jest prawdziwy i tylko jeden jest coś wart. I podobnie jest z naszymi uczynkami w życiu chrześcijańskim. Mogą być one oryginałem, czyli czymś, co jest warte dla Boga naprawdę wiele, a mogą być tylko tanią podróbką. Jezus temu problemowi poświęcił sporo miejsca w swoim nauczaniu. Jednym z takich mocniejszych fragmentów w tym temacie jest końcówka 23 rozdziału Ewangelii Mateusza. Proszę, przeczytajmy kilka wersetów. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Więc z uczynkami w życiu chrześcijanina jest trochę tak, jak z tymi dziełami sztuki. Na pierwszy rzut oka ciężko jest odróżnić oryginał od falsyfikatu. Dlatego wielu z nas potrafi, jak to zresztą ocenił Jezus, wydawać się innym ludźmi sprawiedliwymi. Jezus taką postawę ze strony człowieka, takie zachowanie, nazwał obłudą. Więc na czym polega ten problem, który Jezus tutaj nazywa obłudą? W wersecie 25 czytamy, druga linijka, dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Więc czym jest obłuda? Obłuda to zadbanie o to, by na zewnątrz, czyli w oczach innych ludzi, wyglądać na czystych, czy sprawiedliwych, świętych, jednocześnie nie zmieniając niczego w naszym wnętrzu, w naszym sercu. Więc chrześcijanin obłudny w oczach innych ludzi wygląda w porządku, zachowuje się w sposób odpowiedni, wydaje się, że to jest Boże dzieło w jego życiu, tymczasem jest to marna podróbka, Tak? Jest to tylko to, co jest na zewnątrz. Czytałem ostatnio wywiad z żoną pastora Francisa Hanna i w tym wywiadzie zadano jej pytanie, co jest największym wyzwaniem dla żony pastora. I Lisa odpowiedziała w ten sposób. Największym wyzwaniem dla żony pastora jest być autentyczną. Powiedziała, że jest to dość łatwe zająć jakąś intratną pozycję w kościele i z tego tytułu, czy z tej pozycji czerpać jakieś poczucie znaczenia, czy tożsamości. Wystarczy tak naprawdę robić wszystko to, czego ludzie od ciebie oczekują. Czyli wystarczy wyczyścić zewnętrzną stronę kubka, to co inni widzą, wszystko jest w porządku. I Lisa mówi, że jej wyzwaniem jest być autentyczną, czyli żyć naprawdę blisko Boga we wnętrzu, tam gdzie nikt tego nie widzi. Więc bycie autentycznym chrześcijaninem jest dzisiaj wyzwaniem, bo najłatwiej to jest przyjąć jakąś, założyć jakąś maskę, w jakiś sposób udawać, pokazywać tylko to, co jest w nas dobre i tak dalej. I kultura, w jakiej żyjemy, właśnie uczy nas dokładnie czegoś takiego dzisiaj. Jak dbać o zewnętrzną stronę życia. Dzisiaj najwięcej wart jest wizerunek człowieka, prawda? Nikogo nie interesuje, co jest w jego sercu, jakie ma motywy. Dzisiaj liczy się to, co jest na zewnątrz. W takiej kulturze żyjemy. Liczy się wizerunek, to, co sobą reprezentujesz na zewnątrz. A to, co jest w środku, rzadko zadajemy pytania na tego dotyczące. W czasach Jezusa obłuda była grzechem pewnej grupy społecznej przede wszystkim, tak? Faryzeuszy czy uczonych w piśmie. Zresztą jak zajrzymy do słownika języka polskiego i popatrzymy na synonimy słowa obłuda, to jednym z pierwszych synonimów jest słowo faryzeizm. Czyli 2000 lat temu obłuda była cechą tych ludzi przede wszystkim. Dzisiaj ten grzech niestety przeniknął do kultury masowej, no i nawet już nie jest piętnowany jako coś złego. Dzisiaj żyjemy w kulturze, w której to jest dobre. Zadbaj o swój wizerunek. To, jak cię widzą na zewnątrz inni. Jeżeli chcesz budować jakiś sukces w życiu, to jest podstawa. To, co masz w środku, kogo to obchodzi? Więc żyjemy dzisiaj w kulturze pozorów. Jeżeli stworzysz dobre pozory, zostaniesz dobrze odebrany. Jeżeli pokażesz prawdę, no, kto będzie chciał mieć z tobą cokolwiek wspólnego? Jezus w drugiej części 27 wersetu, mówiąc do faryzeuszów, powiedział: podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie. Tak? Czyli to, co dzisiaj się liczy, to jest to, że wyglądasz w jakiś sposób niesamowicie, przykuwasz swoją uwagę. To się w naszej kulturze liczy. Jezus, mówiąc do faryzeuszy, mówił: jesteście podobni do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Więc w takich czasach żyjemy, chcemy robić wrażenie na innych ludziach, to dzisiaj jest czymś cennym. I zazwyczaj robimy to za pomocą rzeczy zewnętrznych. O to dbamy, to eksponujemy, zapominając o tym, co jest w środku, w naszym wnętrzu. Kiedy czytamy Ewangelię, to często widzimy, że dochodziło do wielkich napięć między Jezusem a faryzeuszami. To jest jedyna grupa społeczna w tamtej kulturze, która no, tak mocno do wielkich sprzeczek dochodziło między nimi. Dlaczego? Dlatego, że obłuda jako postawa człowieka czy sposób na życie jest obrażaniem Stwórcy. W Hebrajczyków 4:13 czytamy, że Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. Obłuda obraża naszego Stwórcę. Dlaczego? Bo Bóg, patrząc na człowieka, nie patrzy na to, co jest na zewnątrz. Nie patrzy na pozory, które człowiek stwarza, ale patrzy na to, co jest w naszym wnętrzu, w naszym sercu. A to wszystko, co tam się znajduje, przed Jego oczami jest jawne i odkryte. Więc człowiek, który dba przede wszystkim o to, co widzą inni ludzie, równocześnie mówi Bogu: nie obchodzi mnie, co Ty widzisz. Człowiek obłudny to człowiek, który mówi: Boże, Twoje zdanie jest dla mnie o wiele mniej ważne na mój temat niż to, co powiedzą inni, ci, którzy oceniają mnie po pozorach. Apostoł Paweł w liście do Galatów poruszył ten problem i powiedział: a zatem teraz, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Czyli Paweł stawia sprawę na ostrzu noża. Mówi: gdybym patrzył na to, jak postrzega mnie świat dookoła, gdyby to było dla mnie wyznacznikiem, jak mam żyć, to, co powiedzą inni, nie mógłbym być sługą Chrystusa. To znaczy, że takie życie w obłudzie, życie na pokaz, jest sprzeczne z drogą ucznia Chrystusa. W naszym głównym fragmencie ciekawe jest to, w jaki sposób Jezus nazywa człowieka, który tak podchodzi do życia. Czyli człowieka, który tak wybiera, że będzie oceniał sam siebie oczami innych ludzi. Stworzy pewną maskę, jakieś pozory, z zewnątrz umyje ten kubek, czuje, jest z tego zadowolony, że tak mu się udało. Jak Jezus go nazywa? Popatrzmy, początek 26 wersetu. Zaczyna: faryzeuszu ślepy. Więc Jezus nazywa takiego człowieka ślepym. Człowiek, który dba o zewnętrzność przede wszystkim, ignorując problemy, które są w środku i brudy, które są w sercu, jest człowiekiem ślepym. Nauczanie Jezusa, nawet kiedy mówi do tych ludzi, którzy mu zaszli za skórę, tak, do faryzeuszy, nigdy nie było tylko i wyłącznie jakimś osądem: odejdź ode mnie, głupcze, tak? Nie chcę mieć z wami nic wspólnego, jesteście ślepymi ludźmi, zejdźcie mi z oczu i tak dalej. Jezus nawet do tej grupy społecznej, która mu się najbardziej sprzeciwiała, nie postępował w ten sposób. Nie zajmował się osądem człowieka, ale definiował jego problem. Brak wzroku to jest problem, prawda? To nie jest osąd. Nie jest osąd, mówisz, że jesteś niewidomy. To nie jest wydanie osądu o kimś, to jest zdefiniowanie problemu. Jesteś ślepy, to jest twój problem. Ale kiedy Jezus mówił, jaki człowiek ma problem, mówił też od razu o rozwiązaniu dla tego człowieka. Nawet dla faryzeuszy Jezus miał rozwiązanie. Kiedy popatrzymy na ten werset w całości, przeczytamy: faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Więc Jezus nie osądza ludzi, mówiąc: jesteście niewidomi. Jezus definiuje ich problem i podaje rozwiązanie. Rozwiązaniem problemu obłudy w życiu człowieka jest zmiana podejścia, ale to jest trochę zbyt lekko powiedziane. Jest to zmiana sposobu myślenia, zmiana sposobu postrzegania rzeczywistości. Zamiast robić to, co kultura uczy nas robić, czyli umyć kubek na zewnątrz, wyszpanować to wszystko jak najbardziej, żeby podobało się innym, zamiast tego Jezus co mówi, żeby zrobić? Oczyść wpierw wnętrze. Oczyść wpierw wnętrze. Zajmij się w pierwszej kolejności tym, co jest w twoim sercu. oczyść wnętrze kubka, a potem zajmij się resztą. Kiedy byłem nastolatkiem, a byłem już człowiekiem nawróconym, to miałem wrażenie, że zarówno moi rodzice, jak i opiekunowie mojej grupy w jakiś sposób oczekiwali, że będę żył w sposób poprawny. Mieliśmy, tak jak dzisiaj na wyjazdach młodzieżowych, mamy jakieś zasady i kiedy je słyszałem, to myślałem, no oni w jakiś sposób naciskają, żebym zachowywał się w odpowiedni sposób. Więc na pozór ta postawa z ich strony była czymś takim, umyj swój kubek na zewnątrz, czyli nie pokazuj, że tam w twoim wnętrzu coś się dzieje, ważne, żeby inni nie widzieli twoich problemów, twoich grzechów, o to nam chodzi. Więc jako młody człowiek, skoro tak interpretowałem ich słowa, no to próbowałem temu sprostać. Jednak była to po prostu chamska podróbka. Starałem się z całych sił, ale to rodziło obudę. Wiem, że dzisiaj, jeżeli jesteś młodym chrześcijaninem, a tym bardziej, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, to możesz dokładnie w ten sam sposób interpretować rzeczywistość wspólnoty, jej zasad. I może nawet chcesz sprostać oczekiwaniom, uważasz, że są dobre te zasady przecież, ale wychodzi ci to słabo. Powiem tak, to nic dziwnego. Ja wtedy myliłem się, kiedy byłem nastolatkiem, bo nikt nigdy nie oczekiwał ode mnie, że będę po prostu zachowywał się w jakiś sposób. Chodziło o coś zupełnie innego. Ale wtedy byłem za młody i zbyt skupiony na sobie. Uważałem się za najmądrzejszego i to mi sprawiło, że byłem ślepy. Nie mogłem dobrze zinterpretować tych zasad. Spróbujmy to troszkę uprościć. Jezus pokazał tutaj w tym fragmencie pewien wzór myślenia. Użył bardzo prostego przykładu, który jest czytelny nawet dzisiaj w naszej kulturze. Użył przykładu kubka. Więc weźmy taki obraz tutaj na ekran. Powiedział tak do faryzeuszy. Dbacie, aby kubek był czysty na zewnątrz, tak? A wewnątrz pozostaje on pełen strasznych rzeczy. Te straszne rzeczy są tutaj nazwane takim słowem plugastwo. Może słowo paskudztwo będzie dla nas bardziej odpowiednie czy czytelne. Czyli tak, na zewnątrz myjesz ten kubek, jest czysty, ale w środku no, znajduje się trochę, czasami więcej, jakiegoś paskudztwa. Więc jako młody chrześcijanin myślałem, skoro wszyscy oczekują, żeby kubek był czysty na zewnątrz, no to ich zadowolę, tak? To umyję ten kubek i na poziomie moich czynów sprawy wyczyszczę, tak żeby nie budzić nawet podejrzeń i to jest w porządku. Ale tak naprawdę ci, o których wcześniej mówiłem, nie chcieli widzieć czystego kubka, który ja sam wyczyściłem. Bo zwróćmy uwagę na słowa Jezusa, który mówi, oczyść wpierw wnętrze, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Nikt nigdy nie mówił, że trzeba kubek umyć z zewnątrz, że to jest cel. Jezus za tym prostym symbolem tutaj ukrywa niesamowitą zasadę. Jeżeli zajmiesz się swoimi problemami w środku, na zewnątrz wszystko stanie się czyste. Niczego nie będziesz musiał udawać, nie będziesz musiał tworzyć pozorów chrześcijańskiego życia. I myślę, że jest to dla nas logiczne. Jeżeli najgłębsze problemy człowieka zostaną rozwiązane w środku, niczego nie musimy udawać. Więc moi rodzice czy moi opiekunowie mojej grupy oczekiwali czystości zewnętrznej jako owocu rozwiązania spraw w moim wnętrzu. Czasami spotykam kogoś tutaj ze wspaniałej młodzieży gdzieś na mieście, na osiedlu, w klatce, bloku. I zazwyczaj pytam, co tam u was słychać? Czy wszystko w porządku? Nigdy nie usłyszałem innej odpowiedzi jak ta, tak, u mnie wszystko w porządku. Więc tak, zewnętrzna strona kubka jest czysta, Ale ja nie pytam o zewnętrzną stronę, czy wyglądacie w porządku. Nie chodzi o to, że ja jako człowiek chcę osądzić jakiś grzech. Sam byłem nastolatkiem i dobrze pamiętam, jak to było na początku tej drogi. Nieraz wewnątrz było źle i mam tu na myśli zarówno grzech i to, że człowiek sobie z nim nie radził, czy jakieś emocje, przeżycia. No, tak czy inaczej, we wnętrzu człowieka gromadzi się wiele różnych brudów, wiele myśli, które w jakiś sposób są dla niego toksyczne czy destrukcyjne. I trudno jest, patrząc na zewnątrz na człowieka, dostrzec różnicę między oryginałem a falsyfikatem. Więc ja pytam kogoś z was, czy wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Nikt nie oczekuje od ciebie, że będziesz cokolwiek udawał. Nikomu z liderów czy opiekunów grup nie zależy, żeby człowiek wyczyścił kubek na zewnątrz, a z brudami serca zostawił je w swoim sercu. Więc chciałbym to wyjaśnić, że nikt nie oczekuje od was, młodych ludzi, młodych chrześcijan, jakichś zewnętrznych zachowań. To nie jest celem nauczania. Takie rzeczy nie są w stanie nas zadowolić. My oczekujemy czegoś zupełnie innego. Otóż tego, że nauczycie się sobie radzić ze swoimi problemami w środku, na poziomie serca, na poziomie myśli, na poziomie motywacji. I wtedy nie trzeba niczego udawać, tak? Bo w myśl zasady, którą dzisiaj poznaliśmy, wyczyścisz wnętrze, zewnętrzna część stanie się czysta. Jezus mówił, kiedy chodził po ziemi, że nie przyszedł po to, żeby ten świat osądzić, ale żeby go zbawić. I podobnie w naszej wspólnocie celem różnej nauki i tak dalej nie jest osądzić człowieka, powiedzieć, ty jesteś zły, najlepiej jakbyś się stąd zabrał. To nigdy nie było celem. Jezus mówił, nie przyszedłem sądzić. Przyjdzie dzień sądu, tak jak wcześniej czytaliśmy, przyjdzie zdać sprawę ze swojego życia, ale Jezus przyszedł po to, żeby świat zbawić. Co to znaczy? Żeby go uratować. A od czego zbawić? Od czegoś na zewnątrz? Nie, czytamy, że przyszedł zbawić świat od jego grzechów. Czyli przyszedł rozwiązać sprawy w naszym wnętrzu. Jezus powiedział też, przecież nie potrzebują lekarza zdrowi ludzie, lecz ci, którzy się źle mają. Więc jeżeli jesteś młodym człowiekiem, uczysz się interpretować to, co tutaj słyszysz, uczysz się interpretować zachowania twoich opiekunów, to proszę nie wmawiaj sobie, że oczekujemy, że będziesz udawał zdrowego, kiedy chorujesz. To nawet nie jest logiczne. Byłem ostatnio u lekarza. Prywatnie, więc musiałem za to zapłacić. Cóż za nonsensem byłoby to, gdybym przyszedł i udawał, że wszystko u mnie dobrze. Tak? To on powie, no po co pan przyszedł? Dlaczego wydał pan 100 zł? Nie, u mnie jest wszystko w porządku. No to do widzenia, tak? I podobnie Jezus, lekarza potrzebują chorzy. Nie ma sensu udawać zdrowego, kiedy we wnętrzu coś się dzieje. Więc nikt z nas nie oczekuje, że wyczyścisz zewnętrzną stronę kubka, dlatego że sam Jezus tego nie oczekiwał. Jezus oczekiwał, że człowiek zrozumie problemy, czy dostrzeże problemy, które ma w swoim wnętrzu i właśnie te problemy zacznie rozwiązywać, a wtedy na zewnątrz przecież wszystko się zmieni. Więc mam dla was zachętę, abyśmy zajęli się tym, co dzieje się w środku. Bo to jest o wiele ważniejsze. Albo inaczej, zająć się tym, co tylko Bóg widzi. Jako młody człowiek miałem wiele takich rzeczy, o których jakoś nie chciałem mówić. To były rzeczy, które tylko Bóg jakoś dostrzegał. Ale to są nasze największe problemy. I do lekarza idziemy dokładnie z tym. Nie wstydzimy się powiedzieć o wszystkim. Więc jak to robić? Jak czyścić wnętrze kubka? Pierwszy fragment który znamy, był jako pewna recepta podawany wiele razy, to znaczy, że jest najskuteczniejszym lekiem. Popatrzmy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. W tym wersecie zapisane są rzeczy, które my mamy zrobić i które Bóg obiecał zrobić ze swojej strony. Co należy do nas? Do nas należy wyznać nasze grzechy. Więc zamiast czyścić zewnętrzną stronę kubka, czyli przyjmować jakieś pozy, zachowywać się w obecności innych chrześcijan czy rodziców w sposób poprawny, zamiast to robić, te słowa nas zachęcają, żeby wyznać, co znaczy wyjąć na światło dzienne to, co jest wewnątrz kubka, to, co jest w środku. Gdybyśmy popatrzyli na nasz fragment z Ewangelii, zauważylibyśmy, że w rozmowie Jezusa z faryzeuszami Jezus dużo dla nich zrobił. Nie tylko powiedział, że jest w stanie im pomóc, że mogą wyczyścić wnętrze kubka, co więcej, powiedział, co w tym kubku jest. I wymienia tam zdzierstwo, nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, co to znaczy, niepowściągliwość, obłudę i nieprawość. Czasami jak jesteśmy u lekarza, chcemy wiedzieć jak najwięcej, tak, co nam dolega, jak to rozwiązać, czy to jest poważny problem, czy nie. I czasami lekarze nie lubią mówić, tak, przepiszą coś i ty nie wiesz, czy, co tak naprawdę ci jest. Ale tak naprawdę lekarz ma obowiązek poinformować cię o twoim stanie zdrowia. Jezus, kiedy przychodzi jako lekarz, nawet dla takich najbardziej opornych pacjentów, jakim byli faryzeusze, mówi, co panom dolega? Otóż zdzierstwo, niepowściągliwość, obłuda i nieprawość. Te cztery rzeczy są w panu w sercach. Wyczyść wnętrze kubka, to i na zewnątrz staniesz się czysty. Więc co do nas należy? Należy wyznać Bogu to, co jest w środku, w naszym sercu, przeprosić za to, że te rzeczy, których się dopuszczaliśmy, są czymś złym. Za tym słowem wyznać stoi więcej niż po prostu powiedzieć przepraszam. Czasami chrześcijanin myśli, przeproszę, to już mam z głowy problem, tak? Boże, przepraszam Cię, że znowu zrobiłem to i to. Sprawa powinna być załatwiona. Ale sprawa nie jest załatwiona. Nie wystarczy odmówić cudowną formułkę, słowo przepraszam mówi się, że jest magiczne, tak jakby coś miało zmieniać, to same słowa nic nie zmieniają. Chodzi o postawę człowieka względem Stwórcy. Wyznać znaczy zgodzić się z Bogiem, że to nasza dana postawa, czy albo czyn, albo myśl w swojej naturze jest czymś złym. Zdzierstwo jest czymś złym, niepowściągliwość jest czymś złym, obłuda, nieprawość. Są to rzeczy, które my w naszej kulturze uznajemy za brudne. Ale kiedy wyznajemy nasze grzechy, potrzebujemy zgodzić się z Bogiem, że to, co On mówi, że jest naszym problemem, jest czymś złym. Więc wyznanie grzechu jest to też zgodzenie się z Bogiem co do danej naszej postawy, przyjęcie Jego perspektywy na to. Może taki przykład z dzisiejszego ranka. Jest u nas przez weekend kuzyn z żoną i z dziećmi. I mój syn, usłyszałem, że wycelował z czegoś do swojego kuzyna i strzelił w jego stronę, tak na niby. Leon, mój syn, zna zasadę, że nie robimy, że taka rzecz jest zła. Celować i strzelać do drugiego człowieka, nawet w zabawie, biorąc kij do ręki, bawimy się w ten sposób. Więc on zna zasadę, że według naszej opinii jego rodziców to jego zachowanie było złe. Mógł sobie strzelić do drzewa, w sufit, może się tak bawić, nie może strzelać do ludzi. I on znał tą zasadę. No i wziąłem go na rozmowę, ale z jego oczu wiecie co biło, tak? To jest bunt. On ma taką postawę, on cofa ręce, zaciska w pięść, tak jakby skakał jak małyś, tak? Że on tak się nachyla i on tak jakoś ten całą złość odreagowuje. Więc tak, tu była rozbieżność między tym, co ja uważam o danym czynie, a tym, co on uważa. Więc go zapytałem, Leon, czy to jest dobre strzelać do innych ludzi? I on milczał, bo jego bunt, jego wola mówiły mu, że powinien dostać to, czego bardzo chce, że wcale nie zrobił źle. I musiałem zachować się bardzo stanowczo, grożąc, że schowam połowę zabawek na pół roku, by w końcu przyszedł i powiedział, to jest żart oczywiście, nie, nie miałbym gdzie tego schować. Ale w końcu po jakimś czasie przyszedł, powiedział, tata, wiem, że to jest złe strzelać do innych ludzi, nawet w zabawie. Więc to wyznanie Bogu naszych grzechów zawiera w sobie ten ważny element, przyjęcie Bożej perspektywy na dany czyn. Może twój grzech dzisiaj w twojej opinii nie jest niczym szkodliwym. Tak? Może uważasz, a co to komu szkodzi, że robię to lub owo? No co to szkodzi, że Leon zrobił ta w stronę kuzyna, tak? No nie ma znaczenia, co my myślimy o danym czynie, bo to jest różnie. To, co człowiek chce, to tak myśli. To jest takie życzeniowe myślenie. To, czego tak naprawdę pragniemy, jakoś to usprawiedliwimy. I nazwiemy grzech malutkim problemem, a niech sobie tam jeszcze przez parę lat ten grzech trwa. Wyznanie to jest przyjęcie takiej samej perspektywy na dany czyn, postawę czy motywację. I powiedzenie, Boże, zgadzam się z Tobą, że to coś jest czymś złym, czego nie powinienem chcieć. Więc wyznanie grzechu nie jest to magiczna formułka, która nas rozgrzesza. To wszystko dzieje się w naszym sercu i pokazuje, czy jesteśmy wobec Boga zbuntowani, czy jesteśmy gotowi od Niego się czegoś nauczyć, przyjąć Jego perspektywę na rzeczywistość. Więc tak, zadałem pytanie, co należy do nas w tym wyznawaniu grzechów. Tu widzimy, wyznać grzech Bogu, czyli wyciągnąć na światło dzienne, przyznać się, nazwać po imieniu, tak jak to było w przypadku faryzeuszów, coś, co jest w moim sercu i Bóg w tym procesie pomaga. A co zrobi Bóg w odpowiedzi na to? Czytamy, że Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Czyli Bóg obiecuje, że jeżeli wyznamy Mu te grzechy, zgodzimy się, że są czymś złym, to On to wnętrze kubka wyczyści z wszelkiej nieprawości, z każdego brudu. Świat wokół, czy kultura, w jakiej żyjemy, uczy nas, jak dbać o zewnętrzność. I to już potrafimy, tak? To nie jest trudne. A Bóg uczy nas o to, tego, jak dbać o to, co jest w naszym wnętrzu. Więc pierwszym krokiem jest pozbycie się brudów serca przez wyznanie naszych grzechów. I nie ma ważniejszej rzeczy do zrobienia niż właśnie ta. Na co człowiekowi czyścić to, co jest na zewnątrz, dbać o to, co widzą inni, skoro w środku jest coś okropnego, coś, można by użyć słowa, śmierdzącego, żeby do nas przemówiło. Więc to jest pierwszy krok. Ale dzisiaj na koniec chciałbym jeszcze przedstawić trzy proste wskazówki apostoła Pawła, jak dbać o to, co jest w naszym wnętrzu. Pierwsza rzecz to było wyznawanie grzechów. Co dalej? Więc popatrzymy dzisiaj na wybrane kilka wersetów z Efezjan 5 rozdziału. Pierwszy. Badajcie, co jest miłe Panu. Cały świat wokół nas skupia się na tym, co jest miłe dla nas, tak? Umiemy się tak zastanawiać. Co jest dla nas najbardziej przyjemne? Dzisiaj to jest doba przyjemności. To jest największe szczęście człowieka, kiedy doświadcza przyjemności. Co jest dla nas miłe? Cały świat się zastanawia, co jest miłe dla innych, czyli jak powinienem żyć, wyglądać, żeby inni byli ze mnie zadowoleni. I większość ludzi żyje dokładnie tak myśląc, czyli ocenia samych siebie oczami innych ludzi. Apostoł Paweł zachęca Efezjan, by myśleli w zupełnie nowy sposób. Jest to różnica fundamentalna, jest to różnica, którą nie da się tego wprowadzić, mówiąc jakiś wykład. Apostoł Paweł ich zachęca, żeby patrzyli w zupełnie inną stronę. Nie na to, co przyjemne dla nas, nie na to, co powiedzą o nas inni, ale patrzyli na to, co jest miłe dla Boga. Apostoł Paweł używa tutaj słowa badajcie, co jest miłe dla Boga. Co ma na myśli? Chodzi o to, że nasz umysł ciągle pracuje, przetwarza pewne informacje i zazwyczaj pracuje nad wyszukiwaniem tego, co jest dla nas przyjemne lub wyszukiwaniem tego, co inni o nas powiedzą, pomyślą. Tak? To nasz umysł pracuje w ten sposób, tak jest zaprogramowany. Apostoł Paweł proponuje, żeby przeprogramować nasz umysł. W jaki sposób? Aby nasz umysł poświęcić na coś zupełnie innego, mianowicie badanie czy poznawanie Boga i tego, co w Jego opinii jest miłe, dobre, najlepsze. Czyli sprowadza się to do poznawania Jego sposobu myślenia i Jego systemu wartości. Więc to jest pierwsza rada apostoła Pawła, zaprzęgnij swój umysł, by poznać, co jest miłe dla Boga. Zresztą będziemy to ćwiczyli dzisiaj podczas spotkania małych grup. Druga rada. Użyję tutaj pewnego obrazu, żeby może nam to utkwi w jakiś sposób w głowie. Efezjan 5, 11, 12. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, ale raczej piętnując nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje, pokryją mu wstyd nawet mówić. Jak dbać o własne wnętrze? Otóż trzeba wybierać to, co jest dobre, w sposób zdecydowany. Czyli jasno, jawnie opowiadać się po stronie Boga, wyrażając to w decyzjach. Tak naprawdę nie da się być po części w tym akwarium i po części w tym akwarium. Z jednej strony myśleć tak jak Bóg, szukać tego, co jest miłe dla Niego, a z drugiej strony troszkę myśleć tak jak ten świat i szukać tego, co jest dobre w oczach świata. Znamy słowa, że nie da się dwom panom służyć, tak? Po prostu to jest niewykonalne. Czasami człowiek się dziwi, że problemy jego wnętrza ciągną się przez lata, a on ciągle chce być w obu światach obywatelem. Więc opowiedzenie się po stronie Boga w sposób zdecydowany na płaszczyźnie choćby naszego stylu życia owocuje w pewien sposób. Zauważmy, co się dzieje. A raczej piętnując, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje, pokryją mu wstyd nawet mówić. Jak to rozpoznać, że jestem człowiekiem, który żyje w jednej rzeczywistości, a nie próbuje łączyć tych obu? Otóż można to poznać po tym, że nasz wzór życia jest na tyle dobry, że możemy, czy mamy mandat, żeby piętnować życie ludzi, którzy są dzisiaj cali w jakimś grzechu. I tu motywacją oczywiście nie jest to, żeby wytknąć palcem i osądzić, bo już o tym mówiliśmy, ale jakie prawo ma pouczać ktoś, kto tylko jedną nogą jest w tym świecie, o którym mówi Bóg, a jedną kocha ten świat. Taki człowiek nie ma mandatu, żeby kogokolwiek pouczać. Jak dbać o własne wnętrze? To jest druga odpowiedź. Trzeba wybierać to, co dobre, w sposób zdecydowany. Może jesteś dzisiaj właśnie w takim miejscu, że trochę tu, trochę tu. Z jednej strony byś chciał tak jak świat, a z drugiej masz jakieś pragnienia, żeby robić tak jak Bóg. Dopóki będziesz na rozdrożu, to nie zadbasz o czystość własnego wnętrza. Będziesz musiał tworzyć pozory, będziesz musiał chować się ze swoimi decyzjami, ze swoimi myślami przed innymi ludźmi. Tak jak tu jest powiedziane, że rzeczy, o których wstyd mówić. No i trzecia rada, to już ostatnia, którą apostoł Paweł daje Kościołowi w Efezie. Popatrzmy, 5 rozdział, wersety 15, 16, 20, 21. Patrzcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Więc apostoł Paweł zachęca Kościół w Efezie, by baczyli na swoje postępowanie. Tak? Użyjmy tutaj pewnego rysunku. To jest papierek lakmusowy, tak? Czasami musisz, kiedy idziesz do lekarza, on ci mówi, proszę zbadać swoją krew. Kiedy będą wyniki, będziemy mogli je ocenić i powiedzieć, co tak naprawdę dzieje się w Pana wnętrzu. I podobnie jest w życiu duchowym. Są pewne symptomy, po których możemy poznać, że w naszym wnętrzu coś jest nie tak. Zresztą, żeby pójść do lekarza, też musimy widzieć jakieś symptomy choroby. Więc apostoł Paweł mówi, baczcie na to pilnie, jak postępujecie. To znaczy, że powinniśmy poddawać analizie nasze postępowanie i być wyczulonymi na to, że niektóre symptomy mogą oznaczać, że w moim sercu są brudy, które nie są wyczyszczone. Co to za symptomy? Więc pierwszym niepokojącym symptomem powinniśmy się zacząć przejmować, jeżeli on się pokazuje. To jest werset 15. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Czyli pierwszym symptomem, że coś jest nie tak w naszym wnętrzu, jest coś, co mocnym słowem brzmi głupota. 16 werset mówi, wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Więc głupota polega między innymi na tym, że człowiek źle liczy swoje życie, tak? Że nie kalkuluje tego, jaka jest rzeczywistość, no i przez to odkłada pewne rzeczy na później, mówi zajmę się tym tam kiedyś i tak dalej. To jest jedno z oblicz głupoty. Bóg stwarza jakieś okazje, żeby się rozwinąć, a my te okazje marnujemy, bo nam się wydaje, że nasze życie jest wieczne. Więc kiedy pojawia się życiowa głupota, to jest jakiś symptom tego, że w naszym sercu coś jest nie tak. Drugi symptom to jest werset 20. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu, Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc drugim bardzo niepokojącym symptomem jest brak wdzięczności Bogu. Człowiek zapyta, no to za co mam dziękować? O, jest odpowiedź, zawsze za wszystko, tak? Czyli brak wdzięczności w moim życiu, nieważne jakiego jest kalibru ten brak wdzięczności, jest symptomem tego, że w moim wnętrzu sprawy nie są posprzątane. No i ostatni symptom, który dzisiaj poznamy, to jest werset 21. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Takim symptomem, który jest niepokojący i świadczy o tym, że powinniśmy się udać do lekarza, którym jest Jezus Chrystus, to jest poczucie wyższości nad innymi we wspólnocie, połączone z brakiem postawy pokory względem nich. Najczęstsze zdanie, które taki człowiek wypowiada jako symptom, to jest zdanie wypowiadane w myślach. Nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć, co mam robić. Jakie ktoś ma prawo, żeby mnie oceniać? To jest bardzo powierzchowna ocena. Tutaj jest użyte słowo wzajemnie poddani. To jest normalne we wspólnocie, że ktoś może dla dobra twojego ocenić twoje życie i powiedzieć, według mnie to jest złe. Ale uczulenie na to, nikt mi nie będzie mówił, jestem sam, ja sam wiem najlepiej. To są symptomy, które mówią, że najlepiej byłoby pójść do lekarza. Więc świat nas nie uczy, jak dbać o wewnętrzną stronę kubka. Wszyscy nas uczą, jak dbać o to, co jest zewnętrzne. W tym jesteśmy coraz lepsi, tak jak nasza kultura. Ale my możemy dzisiaj na poziomie naszego sposobu myślenia obrać zupełnie inną drogę i dbać o to, co jest w naszym wnętrzu. A Jezus obiecał, że jeżeli środek zostanie posprzątany, to zewnętrzna strona kubka stanie się czysta, bez zarzutu. Więc podsumujmy tak na szybko. W jaki sposób dbać o moje wnętrze? Po pierwsze, wyznawać swój grzech. Po drugie, angażować się w poszukiwanie tego, co jest miłe dla Boga. Po trzecie, podejmować zdecydowane kroki zamiast chodzić na kompromisy ze światem. I czwarte, badać własne postępowanie, reagować na niepokojące symptomy. Więc teraz już udamy się za chwilę na spotkanie w kawiarence i będziemy się na niej ćwiczyć w poszukiwaniu, czy w badaniu tego, co jest dla Boga miłe. Mamy tak jak kiedyś kilka fragmentów, każdy dostanie inny fragment, więc życzę miłej grupy i owocnych odkryć.